Witam serdecznie, Wojtku. Czy słyszysz mój głos, że był inny?
Si. Si. Jest inny, ale tak odpoczęty jakby.
No, taki troszeczkę jest.
Zrelaksowany.
Odpocząłem, Wojtek, nic nie robiłem. Ja mogę temat zacząć, bo od razu mi się do tego...
Czy będziesz mówił o tym teraz 15 minut o tym, jak nic nie robiłeś?
Nie, Wojtek. Chciałbym ci powiedzieć w ogóle, bo my byliśmy w Barcelonie parę razy, ale ja żyłem przez 2 tygodnie ostatnio w Barcelonie. I był to taki dość przyjemny okres, w którym mógłbym się zastanowić, co mi się tam podoba, co mi się tam nie podoba i jakie mam stosunek do większości z tych rzeczy, które tam są. Znaczy, no, bez szaleństw, nie? Byłem też 2 tygodnie, a nie 10 miesięcy. W ogóle fun fact jest taki, że nie skorzystałem z tego routera.
Naprawdę? O!
Nie kupiłem internetu. Zdecydowałem się nie mieć internetu w telefonie i miałem tylko w hotelu. Okay. I powody były dwa. Pierwszy był taki, że internet w hotelu był mega. Więc jak chciałem pokorzystać z internetu w hotelu i to nie było tak, że tylko w lobby, tylko u mnie w pokoju leżałem na łóżku i miałem naprawdę turbo internet. Chyba tam 20 megabitów na sekundę. Więc na lajcie mogłem robić internety, pobierać aktualizacje, no wszystko. A po drugie stwierdziłem, że nie chcę się, jak ktoś będzie chciał, to do mnie napisze, też zadzwoni i nie chcę się jakoś tym, wiesz, no że mam internet. Dodatkowo, jak tylko wsiadłem do autobusu jeszcze w Polsce, który mnie zawoził na lotnisko, to wyrzuciłem Instagram i Twitter z telefonu.
Okej. Okay. Widzę nomadzizm po prostu już na pełnej.
I Facebook Messengera też wyrzuciłem, ale jakby telefon miałem normalnie i wszystko miałem normalnie i korzystałem z internetu, z przeglądarki i ze wszystkiego, tylko wyrzuciłem sieci społecznościowe i nie chciałem tam wchodzić. I nie chce mi się już miliardowy raz o tym opowiadać, ale powiem ci, że to było absolutnie przyjemna rzecz, żeby nie mieć dostępu do takich rzeczy. I nawet mi nie było momentu, w którym chciałem coś sprawdzić.
Okej. Okay.
Nie było momentu, żeby coś oglądać. W telewizji miałem RSS-y, więc sobie mogłem czytać rzeczy technologiczne w miarę, powiedzmy tam na bieżąco. W hotelu wieczorami oglądałem sobie CNN i BBC, bo to były jedyne anglojęzyczne kanały, więc mogłem sobie pooglądać trochę. I powiem ci, że jestem teraz specem od ekonomii, Wojtek, więc jakby co to...
Słuchaj, widziałem, że... Chcę inwestować.
Słuchaj, Chipotle słabo stoi na giełdzie.
No mówisz.
A to nie jest żart.
Okej.
Okay. Więc tutaj jest taki... więc nie było internetu. Był, ale nie było go jednocześnie. Korzystałem z internetu do tego, żeby załatwiać sobie barcelońskie rzeczy. Na przykład bilety do muzeum czy bilety do jakiegoś oceanarium kupowałem przez telefon. Bo A, taniej, B, nie trzeba stać w kolejkach. To taki hint dla podróżników. No więc miałem internet i go nie miałem jednocześnie. Taki powiedzmy zdrowy tryb obrałem. Czyli nie całkowity nomad, ale mimo wszystko jakby trochę starałem się od tego odciąć i to był całkiem dobry wybór. Barcelona, Wojtek, w ogóle jak się jest tam trochę dłużej niż 3 dni, bo my zwykle byliśmy 3 dni, tak. To powiem ci, że nie jest tak kolorowo.
No ja byłem tydzień, więc...
No, to myślę, że możesz mieć podobne wrażenia, ale moje, bo ja byłem w ogóle w samym centrum, praktycznie przy La Rambli, przy Plaza Real. I powiem ci, że jeśli chodzi o miejsce, to powiedzmy takie sobie, natomiast okolica powiedzmy bezbłędna i przez bezbłędna mam na myśli, byliśmy w samym centrum. Co prawda mówili, że będzie głośno i bardzo niebezpiecznie, nam udało się, nikt nas nie okradł i nam udało się zasypiać, bo mieliśmy okno nie od strony placu.
Więc to spoko.
Więc to był fart. Korzystałem, Wojtek, nie wiem, czy to jest miejsce na taką ten, ale korzystałem z pralni takiej miejskiej, jak w Stanach Zjednoczonych, było super.
Okej.
To w ogóle jest fajne. W Warszawie jest na Słodowcu taka pralnia, widziałem. Ale fajnie to w ogóle działa. Poznałem tam parę osób. No bo wiesz, bo to jest tak, przychodzisz i masz pranie 30 minut, suszenie 30 minut, no nie? Więc przychodzisz ze swoimi ciuchami, my w walizce wzięliśmy sobie rzeczy, wrzucasz do tego, no i płacisz 4 euro i się kręci. Po czym, no więc sobie siedzisz i oglądasz serial. Jak się skończy, wrzucasz na kolejne suszenie i też oglądasz serial. No i tam sobie ludzie rozmawiają, pomagają, bo tam instrukcja oczywiście... po hiszpańsku i po katalońsku, więc jakby 10 na 10 myślę, że dałbym radę. Na szczęście była jakaś taka... Departures. Na szczęście była jakaś para z, chyba z Francji, która mówiła wieloma językami i dali radę i nam pomogli. Sama Barcelona oczywiście cieplutko. Barcelońskie jedzenie, Wojtek, no nie? My mieliśmy taki bardzo... jak byliśmy na MWC, mieliśmy bardzo dużo dobra.
I tak, to jest... Ale było... znaczy na samym MWC to tam był syf, nie? Ale w knajpach nie, na samym MWC był...
Tak, natomiast nie jest tak łatwo, kiedy się jest po prostu w Barcelonie tak o. I my znaleźliśmy na przykład pierwszego dnia, jak w ogóle jak przyjechaliśmy, zawozi nas koleś pod to miejsce, bo mieliśmy transport bezpośrednio z lotniska do hotelu. Zawozi nas koleś pod to miejsce i mówi: słuchajcie, zapłacicie teraz w samochodzie, żeby nie zwinęli wam portfelów, portfeli, a potem jak wyjdziecie, to czekacie za mną, żeby nie gwizdnęli wam bagaży, no nie? I to było intro nasze z Barceloną. Zaczęło się super. Zostawiliśmy bagaże, zaczekiwaliśmy się w ogóle i wyszliśmy, żeby coś zjeść. I pierwsze miejsce, które było, to jest była Bakery On Time, czy Anytime. Po prostu taka miejsce, gdzie możesz kupić bagietkę.
Sieciowa taka.
A w środku nawalone chorizo, albo nawalone prosciutto, albo nawalone, co sobie tylko żywnie ci spodoba. I tam było spoko jedzenie. Było też, są też inne sieciowy jak Pan Company, to nie polecam. Ale jedliśmy na przykład oczywiście w takich restauracjach typowo tam katalońskich, w jakiejś takiej ładnej byliśmy też restauracji. I powiem ci, Wojtek, ciężko jest z tym jedzeniem, bo niektóre rzeczy są naprawdę dobre, ale na przykład patatas bravas, no, czyli te ziemniaczki, próbowaliśmy jeść w wielu miejscach i były różne absolutnie. Wszędzie.
No spoko. Ale widzę, że kto je ten je się zrobiło trochę.
Trochę się zrobiło kto je ten je. Sama Barcelona oczywiście spoko. Jeździliśmy metrem, byliśmy w wielu różnych miejscach. Więc jeśli chodzi o zobaczenie miejsca, czy po odpoczywanie, to jak najbardziej za. Szczególnie, że browarki na plaży. W ogóle wiesz, wchodzimy do sklepu, żeby kupić piwko. Estrellas. Wiadomo. I jest sześciopak piw w butelce i jest napisane 2,35, no nie? Ja się pytam, przepraszam, czy to chodzi o jedną butelkę? Mówię, nie, to cały sześciopak.
Za 2 złote?
No właśnie, no bo nie przeliczałem, więc dla mnie to było, wiesz, no tak. 2,5 złotego za 6 piw. Trzymajcie mnie. No więc można sobie, jest jeszcze to a propos, kto ten nie, też fajna rzecz. Doritos tam są.
O.
Normalnie sklepa Doritos. I było Doritos Extreme, jakaś taka wersja, gdzie nazywało się Doritos Roulette.
Okej.
Okay. Gdzie któryś dodawali... chips w paczce był turbo ostry.
Naprawdę?
Ale taki ostry, że nie dało się go prawie zjeść.
Co ty gadasz?
Więc sobie siedzieliśmy na plaży, piliśmy piwko i chips. Raz spoko, raz spoko, raz spoko. Nagle wiesz...
Ja myślałem, że to, wiesz, że tam dodają na przykład... tłuszcz do tych chipsów do natłuszczenia włosów, nie?
Nie, nie, no i wiesz, więc to było takie szalone. No i Barcelona dość, powiedzmy, dość cywilizowana, da się tam żyć, da się tam fajnie odpoczywać. Było ciepło i to chyba tak właściwie wszystko. Ale jest jeden temat od razu, most ten słynny, tak? Bo w Barcelonie kupiliśmy Netflixa.
Okej. Okay. No ja mam cały czas, więc jakby...
Tak, kupiliśmy Netflixa dlatego, żeby pooglądać coś może po naszemu, albo żeby pooglądać coś, co nie jest kolejnym giełdową ekspertyzą. Zrobiliśmy oczywiście cebulkę. Ja założyłem inne konto na innego maila z inną metodą płatności, czyli mamy miesiąc ze free callca.
Oho. Ale teraz dla long time userów tam znowu wrócił ten miesiąc za free. Podobno. Wysyłali maile do ludzi, którzy kiedyś się wypisali, ale nie wiem jak długo mieli nie używać Netflixa, żeby jakby, wiesz, załapać się na tą promocję. Okay. No ale tak tylko mówię.
No my zrobiliśmy w Hiszpanii Netflixa i płacę iTunesem. Jakby co to też jest metoda, no nie? I płaci się tyle samo, też $10, więc właściwie nie ma różnicy. A plus jest taki, że dostaję po prostu jedną fakturę zbiorczą od iTunesa.
Okay.
Ale i było tak szalenie, że obejrzeliśmy, Wojtek, tam 2 seriale.
Wow.
Całe. Pierwszy to jest 3%. W ogóle to ja może to zapiszę. Jednak nic nie ten. Wojtek, serial pierwszy to jest 3%.
Nic mi to nie mówi.
To jest serial o takim, że jest takie społeczeństwo, w którym tylko 3% ludzi jedzie na jakieś tam, jakąś wyspę, gdzie się żyje dostatnio, a cała reszta to biedaki.
Hmm.
To jest brazylijski w ogóle serial, czy tam portugalski.
Okej, okay. I co, dobry? I okay. Ile jest sezonów?
Jest jeden sezon, bo to jest serial z zeszłego roku. Mhm. Jest 8 chyba odcinków. Drugi sezon ma być, 9 odcinków i drugi sezon ma być w tym roku.
Okej. Okay. Czyli jeszcze można się załapać.
Tak, nie jest to serial wymagający, ale z drugiej strony nie miał być. Myślę, że na spokojnie można sobie obejrzeć, jak ktoś nie ma co oglądać na Netflixie. A okazuje się, to już teraz zespoiluję, że Netflix naprawdę się pojawiło superanckie rzeczy i my zostajemy z tym Netflixem. Magda znalazła jakiś na przykład... Poczekaj, znalazła tu taki polecany o grach, o designera.
A tak, tak, on właśnie miał premierę chyba.
Abstract.
Tak, tak,
Abstract.
Tak, też mam zaznaczony, że chcę obejrzeć.
Abstract, no to Magda wczoraj oglądała i ja trochę tak uchem też słuchałem i obejrzałem troszeczkę. Więc jest bardzo, bardzo spoko ten Abstract. Dzisiaj myślę, że będziemy oglądać kolejny odcinek. Obejrzeliśmy 3%, który było właśnie na tym, tak, powiem ci, że to jest troszeczkę trochę klimacie Hunger Games.
Okej.
Więc no, dupy to nerwie, ale obejrzeć można. My obejrzeliśmy pierwszy odcinek i stwierdziliśmy, dobra, dawaj następny, no i tak się 9 po prostu poszło.
No wiadomo, nie? Jak to z serialami bywa właśnie.
Ale jest drugi serial, który jest mega i absolutnie polecam i to się w ogóle wydarzyło, że dowiedziałem się o nim, Wojtek, z takiego fajnego sposobu, bo oglądałem Jimmy'ego Fallona na CNN i on opowiadał, miał u niego Drew Barrymore i ona opowiedziała o takim serialu, w którym właśnie występuje, który nazywa się Santa Clarita Diet.
No my też zaczęliśmy.
Jest turbo, jest bardzo dobry. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to jest serial, w którym, no to się w pierwszym odcinku, co nie jest spoiler, nie? Drew Barrymore nagle zaczyna jeść ludzi.
No i ja tam gram główną rolę.
Tak.
To jest istotna informacja.
Ten ziomek tak jara tą trawę. No, nieważne. W każdym razie Santa Clarita Diet to jest drugi serial, który zaczęliśmy oglądać, który jest mega. Ja zacząłem na przykład oglądać, są takie rzeczy jak Particle Fever, czyli o z wielkim zderzaczu hadronów. Jest Wojtek, są na przykład takie rzeczy jak o Stranger Things oczywiście, które każdy oglądał. Black Mirror, które mi się spodobało, obejrzałem 3-4 odcinki.
To dopiero nadrabiałeś, okej.
Okay. Tak, no bo miałem okazję powiedzmy. Jest jeszcze, obejrzeliśmy jeszcze, zaczęliśmy oglądać serię Niefortunnych Zdarzeń, ale jakoś tak nie do końca nam wyszło.
A my skończyliśmy, jest bardzo okej. Okay. Tylko to jest seria dla dzieci, jakby trzeba mieć tą myśl w głowie, nie?
Aha, bo jest jeszcze jeden serial, który obejrzeliśmy. Okazało się, że jednak obejrzeliśmy 3 seriale.
Ups.
Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gentliego.
A, to słyszałem coś o tym i podobno to jest niezłe.
To jest Wojtek w ogóle z Eliachem Woodem.
Elijah czyli Wood. Czyli...
Elijah Wood.
No. Hobbitem.
To jest serial, który jest na podstawie książek tego Douglasa. Tego, który zrobił też Autostopem przez Galaktykę. I serial jest bardzo spoko. Skończyliśmy chyba oglądać go w Polsce już. Jakoś tak jest to chyba 1 czy 2 odcinki do Polski. I mi się bardzo podobało. Specyficzne, no bo to jest Douglas Adams. Shit. No wiecie kto. Ten koleś od Zostawiam Wszystkie Galaktykę. Ej, właśnie jestem na tym, więc znajdę to. Douglas Adams. No. To polecam. Bardzo polecam, bo to się podobało. I Netflix super. Okazuje się, że teraz się pojawiło tam tyle rzeczy, że można na spokojnie znaleźć coś dla siebie. Do tego są mega fajne filmy, a produkcje Netflixa, na przykład iBoy, było coś takiego, nie wiem czy
to
wiesz.
To podobno miało niskie oceny.
Aby to obejrzeliśmy i to było zabawne właściwie.
Okay.
Jest bardzo dużo produkcji, które można tam teraz obejrzeć. Szczególnie właśnie warte mojej uwagi, moim zdaniem, są te, które są zrobione przez Netflixa, bo one naprawdę robią dobrą robotę. I fajne jest też to, że ja tam naprawdę poświęciłem chwilę czasu, żeby zaznaczyć seriale, które mi się podobają. I on mi naprawdę proponuje teraz dobre gumwo. I ten Particle Fever, który mi pokazało na temat właśnie Wielkiego Zarzutu Hadronów, to jest z propozycji, nie? Jakieś o życie na kosmosie, jakieś planeta Ziemia, algorytmy, no słabo nie jest.
No wiesz, musiał się trochę ciebie nauczyć, a zacząłeś wreszcie oglądać coś i miał na jakiej podstawie, nie?
Tak, więc Netflix otrzymuje teraz ode mnie ocenę pozytywną z plusem.
No to ja tylko dorzucę, że 15, dzisiaj jest 13, czyli za dwa dni od dzisiaj. Chyba, że słuchacie nas później. No, w środę 15 lutego wystartuje nowy serwis streamingowy, Showmax w Polsce. Podobno ma kosztować 19,99, więc cena jest dużo niższa niż Netflixa.
No dwa razy niższa.
I na razie nie wiadomo, co będzie w środku. W takim sensie, że oczywiście zawsze ta oferta różni się w różnych krajach i tak dalej, ale generalnie właścicielem tego serwisu jest Naspers, więc ci, co Allegro tam też mają, nie? Zobaczymy. Na razie ogłosili tylko to, że Ucho Prezesa kupili na wyłączność na jakiś czas. Więc to jest...
Wszedłem właśnie na Showmax i jest my ci pokażemy już wkrótce.
No właśnie, więc no, pokażą nam wkrótce, pokażą nam za jakieś dwa dni. Natomiast ciekawa jest na pewno cena, więc tutaj naprawdę może być interesująco i rzeczywiście ta walka o klienta, wiesz, streamingowego może się trochę zaostrzyć, ale oczywiście zawsze podstawą tych wszystkich serwisów to jest właśnie content, więc zobaczymy, czy uda im się, wiesz, przeskoczyć, a przynajmniej dorównać Netflixowi, no bo Netflix jednak ma coraz więcej swoich rzeczy, wiesz, i to jest...
I ich rzeczy są naprawdę dobre.
No właśnie, więc zobaczymy, co Showmax pokaże u nas. Myślę, że wejdą podobnie trochę, znaczy wydaje mi się, że kurde, kot tu strasznie miauczy. Sorry.
Nieprawda, to nie
kot. Znaczy jestem ciekawy. Wydaje mi się, że wejdą do Polski trochę tak na lajcie. To znaczy niska cena oczywiście, ale prawdopodobnie liczba samych filmów i ciekawy jestem, czy będą od razu przetłumaczeni na polski, bo nie wiem, pamiętasz przecież, że jak Netflix wchodził, to było bardzo mało.
A teraz jest bardzo dużo z polskim dubbingiem, bardzo jest dużo z polskimi napisami. Tak. W ogóle nie ma problemu z tym, żeby oglądać
no właśnie,
coś po naszemu.
Więc Showmax,
to też jest przyjemne, bo nie trzeba się
Showmax
wyglądać.
Poza ceną no, ma trudny orzech do zgryzienia, więc jestem ciekawy, jak będą walczyć.
A nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle, po jakiemu oglądasz Netflixa?
Tylko in English.
A, no bo po polsku, ja oglądam po polsku, bo właśnie, powiem ci tak. Oglądałem po polsku, jak byliśmy za granicą, bo oglądaliśmy na telefonie. Więc ciężko było z napisami, bo nie widziałbym już treści w ogóle samego filmu.
No to nie możesz słuchać? Ale...
No, mógłbym właściwie. Ale dążę do tego, że Netflix, w sensie, że polski dubbing czy polski lektor na Netflixie jest niesłaby.
Okej, ja zawsze wyłączam, więc nawet nie jestem w stanie go ocenić. Ale,
tak, ale jest to bardzo okej.
No ale tak, no, będzie konkurencja, więc zobaczymy, co tam się wydarzy w tym świecie. No bo też mają mieć aplikacje, wiesz, jakby no, ale zobaczymy. Zobaczymy coś więcej w środę, na pewno w następnym odcinku jest Łosa. Z chęcią pogadamy o tym więcej, no bo wtedy już będziemy wiedzieć
tylko
wszystko.
Tylko Netflix. Ja już wiem, że
no,
tylko Netflix.
Wiadomo, Netflix król, tak jak Spotify.
A Spotify to ma problemy, nie wiem, czy wiesz.
No ma z hajsem problemy, no.
No podobno, najlepsze jest to, że na Hacker Newsie już nie znajdę tego.
Ale że co?
Jeden pracownik do drugiego pracownika anonimowo: hej stary, bo chyba ty wiesz więcej, co się dzieje z tymi udziałami, czy oni palą nasz hajs?
No,
i że jak wyjdzie na, jak inwestorzy będą chcieli z powrotem hajs ze Spotify, to wszystko spłonie.
No oni się szykują do wyjścia na giełdę i jakby do oceny nie są zbyt spoko, szczególnie że zanim wejdą na giełdę, chcieliby obniżyć jeszcze stawki wypłacane artystom, a one są już tak niskie, że po prostu wiesz, to naprawdę może Andrzej to wiesz, pierdolnie, kurde.
A jak Spotify padnie, no, bo istnieje takie prawdopodobieństwo, no nie można tego ukryć, to co?
No Apple Music, no co? Przeboleje.
A nie Tidal?
Nie, już, wiesz co, jeżeli nie Spotify, to wydaje mi się, że już wtedy bym skorzystał z tego serwisu, który jest welżnięty w system, wiesz, że wtedy będę mógł powiedzieć do niego: hej Siri, weź mi tam puść coś fajnego.
No nie? To ja chyba, gdyby nie Spotify, to myślę, żebym się zainteresował Google Play Music.
No okej, okay, to najmniejszy strzał z moich, znaczy najsłabszy, ja bym raczej
Albo dlatego, że możesz sobie w Google Play Music wrzucić własną muzę.
Okej, okay, ja nie mam w ogóle żadnej własnej muzy, szczerze
ale,
mówiąc.
No ja też nie mam, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że na przykład no nigdzie nie masz Taylor Swift oprócz Apple Music, no nie? No
ale to nie jest więc coś, możesz sobie co wrzucić. Jest dla mnie istotne.
No wiem, no ale jak nie masz, to możesz sobie wrzucić, wiesz, tam jest w ten sposób. Nie? No i do tego apka, no ja wiesz, planuję tego Androida w przyszłości jakiejś, nie?
No tak, więc, to musisz myśleć cross-platformowo bardziej, nie?
No i to moje cross-platformowe myślenie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak, bo wysłałem ci dzisiaj mój homescreen jakoś tak. No i jak zwróci się na niego uwagę, to tam w tym homescreenie widać już trochę takie cross-platformowe podejście. Okay. No, Spark jeszcze i Overcast, no ale poza tym to...
No takie życie. A wiesz co ja ci powiem? A to skoro cross-platformowo, to ja mam dobry most, mamy. Dobry most. Kupiłem sobie myszkę. I kurde, powiem ci, że... Znaczy to był taki zakup, wiesz, typowy ja. Nie, jakby... Kupiłbym sobie coś. Wiesz, to jest najgorsze.
Ja mam też, to najlepsze jest to, że ja też będę miał most.
No to bardzo dobrze. No i ja tak wiesz, tak mówię, a bym se kupił. I jakaś dyskusja na Twitterze akurat jakoś tak się dziwnie tak złożyło, że ktoś o myszkach była dyskusja. I tak właśnie wszyscy, jaka myszka do Maca zamiast Magic Mouse, bo Magic Mouse to gówno. Jakby czytam tą dyskusję i tak zgadzam się z każdym słowem. No i ostatecznie...
O ty człowieku, właśnie patrzę.
I wszyscy doszli do wniosku, że najlepszą myszką, polecaną też przez właśnie wszystkich, jest MX Master. Ja mówię, poczytam. I okazuje się, że ta myszka jest ultra myszką. Znaczy jest... przewygodna, naprawdę jest super wygodna, natomiast jej wsparcie dla macOS i dla Windowsa jest po prostu takie, którego ja nie znałem nigdzie, nigdy. Poza tym
to ja zaraz...
najfajniejsza rzecz w niej jest taka, że jeżeli w komputerze masz Bluetooth, to ona się to po prostu łączy z tym Bluetoothem, a nie kombinujesz z jakimiś dziwnymi wtyczkami i innymi gównami. Więc to jest mega, bo nie musisz ze sobą nosić niczego, po prostu masz myszkę, chowasz ją sobie do plecaka i idziesz do pracy i naciskasz, ona ma od spodu taki guzik do zmiany urządzenia. Możesz podłączyć ją jednocześnie do 3 urządzeń i możesz przeskakiwać nimi, podnosisz tylko myszkę, naciskasz guzik i jesteś na drugim urządzeniu, nie? To jest jeden trik fajny. Druga rzecz to
Ja chciałem tylko powiedzieć ci, Wojtek, odnośnie tej aplikacji.
Której aplikacji?
Bo ty mówisz, że ona ma taki mega support, tak. Jeśli chodzi o...
Ma aplikację Logitech Options, to się nazywa.
No, nie wiem, czy wiesz, ja kiedyś, jak mieliśmy zostać gamerami...
jak byliśmy gamerami, no...
Miał być taki moment, że mieliśmy być gamerami. Aha. To ja kupiłem, przecież też kupiłem sobie tą myszkę super, no nie? Ty kupiłeś też jakąś tam myszkę.
No ja kupiłem SteelSeries i cały czas ją mam.
Tak, a ja kupiłem wtedy Logitech G500S.
Aha.
I ten Logitech G500S też ma super wsparcie, ma aplikację na... Ona, to jest akurat myszka na kabel.
Okej. Okay.
No bo to gamingowa, nie?
Wiadomo. Nie, no proszę się, na Bluetootha przecież
to nie
do
jest
gier.
Kabel, tylko kabel taki
Lecionka.
Materiałowy, no pleciony, oczywicho. I też jest aplikacja oczywiście, która może, wiesz, no może sobie tam jakieś dodatkowe rzeczy poustawiać, typu masz takie przyciski do zmiany DPI. A widzę, no. Że twoja ma sobie DPI, Wojtek.
Synku, ale...
1600 DPI, ja mam 4000 DPI.
Super.
Ja mogę delikatnie ruszyć i jestem na monitorze u sąsiada.
Brawo. To bardzo przydatne to jest oczywiście. Nie, ale generalnie, wiesz, 1600 DPI to jest w zupełności wystarczająca liczba DPI,
zgadzam się. Ja
żeby...
mam na najwyższym, no. Najwyższej opcji na tej myszce swojej mam 2000 DPI, więc 1600 jest akceptowalne.
Natomiast jest tam oczywiście dużo przycisków, ale nie za dużo. To jest właśnie w niej fajne. I one są tak rozłożone, że nie naciskasz żadnego przypadkowo. Bo ten SteelSeries, który mam tutaj przy komputerze w tej chwili, on ma kilka przycisków i ma z lewej i z prawej strony. One są tak poukładane, że mi się zdarzało niejednokrotnie nacisnąć je przypadkowo. Co mnie bardzo denerwowało, bo tam był podpisane jakieś tam, wiesz, page up, page down, czy coś tam, i to było ekstremalnie wkurzające. A tutaj one są tak rozłożone, że przypadkowo naprawdę się nie da nacisnąć. Ale jest jeden po prostu wygryw. I on jest ustawiony defaultowo i okazało się, że nie musiałem go nawet zmieniać. Otóż jest specjalny guzik pod kciukiem, bo jakby kciuk leży na takim specjalnym wyżłobieniu. I to wyżłobienie, jak się okazuje, i to ktoś nawet w recenzji napisał, wiecie co, ten guzik pod kciukiem to ja odkryłem po 3 miesiącach, nie? Bo on jest tak ukryty, że właściwie nie wiesz, że on faktycznie tam jest. Więc jak kciukiem przyciskasz do dołu ten guzik i przesuwasz myszką w dowolną ze stron, to ona obsługuje gesty, ziomuś. Czyli właściwie jest Magic Mouse'em, tylko bez suwania palcami po tej, wiesz, powierzchni, dwoma, trzema czy tam czterema, nie wiem jak to działa, i nigdy się nie mogłem tego nauczyć i po prostu korzystanie z Magic Mouse to był dla mnie kosmos. Tak tutaj po prostu wciskasz, wiesz, kciukiem i przesuwasz myszkę jak w lewo, to przesuwa cię na lewy ekran, w prawo to na prawy. Jak naciśniesz tylko ten guzik, to rozsuwa wszystkie aplikacje.
A to ja też tak mam, tam było parę przycisków i właśnie ja akurat musiałem ustawiać, nie? Ale też miałem tak, że przycisk z boku, bo tam też jest przycisk z boku, właśnie robi rozsuwanie.
To ten pod kciukiem jest jeden, są dwa jeszcze pod kciukiem.
Ja pod kciukiem mam trzy.
Okej, okay, no to tutaj jeszcze są dwa jakby taki forward i back. Oczywiście można je inaczej skonfigurować, jak dowolnie praktycznie. Każdy guzik możesz podpisać mu cokolwiek. No i jest fajne kółeczko z boku, które bardzo się przydaje przy montażu, bo możesz przesuwać timeline na boki. To jest mega, naprawdę bardzo się przydaje i już niejednokrotnie przy montażu robiłem coś dwa razy szybciej niż wcześniej. Natomiast jest droga i to jest jej największa wada. Znaczy myszka kosztuje, najtaniej znalazłem na Ole i zapłaciłem za nią 329 zł i to jest dużo jak na myszkę. I jakby totalnie się zgadzam, że to jest dużo i prawdopodobnie, znaczy czy za dużo to się jeszcze okaże, bo to wszystko zależy od tego, jak długo będzie mi służyć, nie? Natomiast plus jest taki, że wiesz, ona ma też wbudowany zasilacz, znaczy baterię ma swoją, więc podłącza się tylko pod mikro USB.
Na mikro USB i to jest
i po prostu, racja, wiesz, w 4 godziny ją ładujesz na maksa i później pracujesz chyba 60 godzin, więc jakby nie ma żadnego problemu. A jak naładujesz ją 4 minuty tylko, to ona będzie działać przez chyba też 4 godziny, jakoś tak, taki przelicznik. Także generalnie, wiesz, no, myszka, która jest raczej nie do zajechania i wyeliminowali w niej wszystko, co złe w Magic Mouse'ie. Na przykład miejsce do podłączenia tego kabla jest z przodu myszki, czyli normalnie możesz z niej korzystać, wyobraź sobie, jak ładujesz. Niesamowite.
Johnny Ive się w głowie przewraca, Wojtek, wiesz?
W białym pokoju po prostu obija się o ściany. Ale rzeczywiście, no, znaczy... To jest najlepsza myszka, z jakiej korzystałem ever. Znaczy najbardziej kombinacyjna i naprawdę można ją tak ustawiać w nieskończoność. Cały czas coś tweakować. Ja na przykład pod środkowy guzik, który jest zaraz pod tym kółeczkiem, nie ustawiłem jej zmiany DPI, bo to jakby w codziennej pracy jest niepotrzebne. Ale ja ustawiłem sobie screenshot, stary. Ja naciskam ten guzik i pojawia mi się ten, wiesz, zamiast naciskania Command Shift 4, żeby zrobić screenshot fragmentu ekranu, to ja naciskam jeden guzik na myszce i przeciągam myszką fragment ekranu i jest zrobiony.
W ogóle korzystanie z myszki przy Macu okazuje się być też sprytnym pomysłem.
No i wiesz, ta precyzja, oczywiście ja kocham touchpad Macowy, to jest doskonałe urządzenie i naprawdę pracuje się na nim świetnie. Natomiast są pewne rzeczy, które wymagają precyzji i tutaj można używać zwykłej myszki, jak najbardziej, ale do montażu rzeczywiście ten boczny dodatkowa rolka pod kciukiem naprawdę robi robotę i muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony. Wydałem kupę kasy, trudno, jakoś tak się złożyło, że mogłem i wydałem. Ale nie jest, naprawdę nie żałuję. Więc jeżeli ktoś szuka myszki takiej naprawdę Pro myszki to myślę, że może rozważyć MX Master, bo jest to dobre.
O, a z ciekawości, bo masz tą lampkę, odebrałeś tą
odebrałem
lampkę?
Naturalnie i się świeci się.
I co? Używasz sobie? I
cały
jak
czas.
Działa u ciebie?
No,
normalnie.
Ładuje
tak
rzeczy.
Kładziesz też i... No, to spoko. Z ciekawości tak mi się zupełnie przypomniało, że
nie, no
że
ja już
lampkę,
się ja tylko odebrałem, to podłączyłem i jakby od tamtego czasu wszystko elegancko.
Minusem tej lampki było to, jedynym, że ten, bo jest, ty masz takie teraz już gotowy tak naprawdę, nie? Miejsce na to, żeby położyć Apple Watcha.
Tak.
Ten kabel, który tam jest, to musiał być kupiony kabel z konkretną wielkością, ten najmniejszy kabel.
Okej.
Bo oryginalny kabel dla Apple Watcha ma tam 1 czy 1,20 m.
Nawet jeszcze chyba z 1,50 m, jakiś jest ekstremalnie długi. Nie wiadomo dlaczego.
A ten kabelek, który jest tam, to musiał być najmniejszy kabelek, jaki jest do Apple Watcha, bo on jest podłączony w środku. Przeciągnięty jakby przez to, przez taki schowek i tam jest na samym dole. Także taki MZF, mało znany fakt. Ale na temat robienia sobie prezentów, czy kupowania sobie rzeczy, Wojtek, to ja mam taki totalnie po prostu trochę szalony temat. Jest podcastowy i zacznę może od dupy stron.
No, się zapowiada.
Bo najpierw zacznę od tego, że dzisiaj kupiłem sobie Monopoly, właśnie tak, żeby sobie zrobić coś, kupić sobie coś ciekawego. Chciałem mieć Monopoly zawsze w domu. Okay. Więc kupiłem dzisiaj Monopoly, no nie?
Aż tak.
I to jest zrobione dzisiaj. Jak wróciłem do Polski, to następnego dnia pojechałem do Arkadii i do Saturna chciałem kupić sobie komputer. Niestety nie kupiłem go z trywialnego powodu, nie było. Miałem przyjechać dzisiaj, no ale dzisiaj nie mam
typowe
czasu.
Kupowanie w sklepach stacjonarnych, nie?
No niestety, nie da się go kupić przez internet.
Nie żartuj.
Bo no, nie wiem, nie ma, nie, a inaczej. Można go kupić przez internet, chyba że chcesz zapłacić dużo więcej pieniędzy niż w sklepie.
What?
I niestety jest też tak, że jak wchodzę na stronę Saturna, może teraz jest inaczej, jak wchodzę na stronę Saturna, to ten komputer jest, ale niedostępny. I pokazuje, na przykład pokazuje się informacja, no Saturn Arcadia, dostępne wersje tylko takie powystawowe, no nie?
Nie, no to bieda.
Ale akurat i tak musiałem być w Arcadii i tak, więc podchodzę i pytam, a ziomek mówi, no nie do końca, bo my tu mamy wersję normalną jedną, ale ona jest zarezerwana, ale mamy też, zaraz będzie nowe i normalnie będzie, a na stronie jest napisane, że nie przewidują dostaw, nie? Więc jakby kupi, a jak są jeszcze inne strony, na których jest dużo drożej.
Okej.
No więc po prostu pojechałem do sklepu, chciałem kupić, no i się nie udało. Myślę, że spróbuję jeszcze w przyszłym tygodniu albo coś. Więc to było jakoś w piątek, w sobotę. Dzisiaj kupiłem
Monopoly.
A wczoraj, Wojtek,
oho,
ty byłeś trochę świadkiem tego, co się działo. I teraz Boże, background.
No to już wiem, jaka będzie historia.
Stwierdziłem, że nie chcę, żebyśmy płacili z Wojtkiem Google'owi za to, że mamy tam pocztę. Bo MZF jestłos.pl stoi na Zenboxie, natomiast maile jestłosowe stoją na Google Appsach, tych płatnych za 4 euro za usera, czyli tam 35 zł powiedzmy za dwie osoby miesięcznie. To nie jest dużo. No to jest powiedzmy sporo, jak na maile tylko, tak, które możesz mieć gdziekolwiek. No. Ale też powiedzmy, że jest to w miarę okej. Okay. Plusem jest to, że to jest płatna wersja. Ja tam nie muszę dużo się martwić, po prostu to stoi.
I działa.
Mamy do tego, oprócz maila, mamy też ten Google Drive, no tam jest wszystko, tak? Tak naprawdę, Wojtek, gdybyś chciał, możesz równie dobrze, wiesz, przestać korzystać ze swojego prywatnego, tu masz jakby prywatny jestłos, możesz sobie inną domenę też podpiąć. Ja tam podpiąłem kolejną domenę, którą miałem własną, a potrzebowałem maila paweł@domena.pl, więc po prostu tam dodałem, Wojtek, też masz taki adres, ale nic.
A w ogóle wiesz, jaką, tak szybko tylko dorzucę, bo skoro o domenach, to mi się przypomniało, wiesz, jaką kupiłem? Znaczy zarezerwowałem?
Jak?
Ziomuś. Może zarobię na tym duże pieniądze. Bo za zero dolarów zapłaciłem, więc najlepiej, ale to jest tylko ustawienie się w kolejce, nie? W sensie, że... Ale nikt wcześniej jej nie wykupił, więc też. Domena się nazywa internet.meme.
Myślę, że to Wojtek pójdzie, wiesz?
No kurde, ja czuję, że tu tysiące dolarów zaraz spadną na mnie.
Ja dzisiaj prawie
tylko w bitcoinach.
Dzisiaj prawie kupiłem domenę magust.pl.
What?
I zapytasz mnie, dlaczego ci domena ma
gust? Bo brzmi jak megusta.
Nie, bo chciałem mieć pawełmałpamagust.pl. Ale to miało być też... I teraz to miała być część mojego dużego planu panowania nad światem. No ale tak jak mówię, nie będziemy płacić Google'owi, wyniesiemy się z tej opresji, a i z Google Drive'a i z niczego innego nie korzystamy. I ja tam się loguję na tego maila tylko jak dostanę jakąś wiadomość i w ogóle to...
No ja mam w Sparku, trochę... jak ktoś pisze, to odpisuję i później elo, nie? No a nie, mam tam podpiętnego jeszcze swój ten pakiet Adobe.
A, no ale to ja też mam parę rzeczy podpiętych pod jesłosowe konto, no bo to mimo wszystko nasze normalne konto, swoją drogą mamy fajnego maila, nie? Paweł no, mapa jesłos.pl, Wojtek mapa. No więc krótka domena, całkiem sprawna, więc jest spoko. Ale stwierdziłem, nie będziemy dawać Żydom komunie zarabiać pieniędzy.
No.
Wpiszę tylko, że Paweł Kuc. Bo tak to mniej więcej się skończy. Słuchajcie, więc stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby zacząć stawiać własny mail serwer, żeby postawić własną usługę poczty i żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo z Wojtkiem. I teraz...
Przystałdyniłeś trochę, co?
No, słuchaj, zaczęło się od tego, że stwierdziłem, no dobra, jeśli chcę postawić maila, no to wypadałoby, żeby zrobić to oczywiście po bożemu, no to kupić virtual private server, no nie?
No.
Więc wchodzę na OVH i zacyganiłem za 15 z ikona miecha. Kupiłem jakiś taki serwerek 10 GB SSD, 2 GB RAMu, jakiś tam wirtualny jeden rdzeń procesora, no i tak sobie no właściwie, kurde, spoko. Wchodzę na internety, jest taka strona, bardzo fajna swoją drogą, nazywa się prism-break.org. Jest to strona, na której są alternatywy do oprogramowania, które może być złamane przez NSA i tak dalej. No jest taka oczywiście dla ludzi, którzy noszą też tinfoil hats, ale można sobie wejść, jest po polsku, wchodzić na przykład na powiedzmy macOS, tak? I on ci to mówi, że macOS jest złamany przez Prism, Tempore, sraty, taty i inne takie te. No i na przykład jeśli korzystasz z powiedzmy z czego możesz korzystać? Na przykład Apple Mail czy Email Client, to nie? No to tutaj Apple Mail i Office Outlook, że one są złamane i lepiej używać na przykład Mozilla Thunderbird, to nie? Jak na przykład File Storage, no to, że nie używać Dropboxa, Google Drive'a i tak dalej, tylko na przykład Collab, OwnCloud czy Sparkle czy Hubzilla. No po prostu daje ci różne alternatywy, warto sobie sprawdzić, bo tam można naprawdę fajne rzeczy znaleźć, z których można sobie korzystać. I teraz szedłem oczywiście tam i widzę, że żeby korzystać z maila, serwer mailowy, trzeba sobie otworzyć, żeby nawet być tutaj konkretny, email alternatives. No to tutaj, że jest taki jakiś collab na przykład, nie? No i nie wiem, co to jest w ogóle, ale mówię, dobra, jedziemy dalej. Potem się okazuje, że jest coś takiego właśnie jak ten collab, który można postawić u siebie, self-hosted, no nie? I masz serwer mailowy, masz serwer tam z jakimiś dokumentami, no taki Google Drive, tylko własny, nie? No więc 2 godziny później okazuje się, że nie potrafię tego postawić. Stwierdziłem, okej, może trzeba w inną stronę. Widzę, że jest Cozy. Kiedyś na Product Huncie widziałem, że coś takiego jest jak Cozy. Cozy.io. Cozy to jest taki cloud, który ma zrobić Google-fy your life, czyli żeby wyciągnąć wszystko z Google'a i trzymać to u siebie na własnym, tam nawet pokazują, żeby to robić na Raspberry. Superancko, no nie? Wiesz, Wojtek, XXI wiek, w Raspberry Pi to jest za $100, mniej niż $100, możesz sobie mieć własny cloud, no nie? I stwierdzą, no kurde, no un-Google-fy your life, no to dokładnie to, co chcemy. No więc okazuje się, że nawet oni mają jakiegoś deala już z OVH i tam po prostu, kiedy masz reinstalację serwera, możesz wybrać, że chcesz od razu Cozy Cloud na Debianie. Ha. Więc jedyne co zrobisz, to tylko klikasz reinstalację, czekasz jakiś czas i dostajesz na maila od razu dane, wiesz, z hasłami, żeby się zalogować, potem zmieniasz te hasła, no i masz właściwie clouda postawionego już gotowego. Mm-hmm. Zrobiłem to, radośnie tak ten, mówię, no to super, zaraz założę konto Wojtkowi. I to był pierwszy moment, w którym się okazało, że niestety z personal cloud nie mogę założyć żadnego konta. Mówię, ale dobra.
Czyli masz może... tylko swoje.
Tak, mówię, no dobra, powiedzmy okej, że mógłbym zrobić jakąś drugą instancję, trochę się z tym pobawić, no dałbym jakoś radę, nie? No mówię, no dobra, no to zobaczę jak to wygląda i spróbuję złożyć sobie maila, założę sobie własnego maila, wiesz, przekieruję domenę i tak dalej, okazuje się, że to jest klient mailowy.
Czyli to nie jest silnik.
Nie. To jest tak, że, możesz, że tam się wpisuje dane na przykład Gmaila i wtedy możesz z tego maila pisać. Taki Google File Mail Live.
Ale...
No? A że, dlaczego? Nie
żeby,
wiem.
Żeby nie korzystać z aplikacji Gmail, tak?
Tak, chyba tak. No dobra.
Wow.
No więc stwierdziłem, okej, no to niestety mi nie pomoże. I teraz, więc mówię, no dobra, no to jadę dalej. Stwierdziłem, że jest... Może po prostu postawię jakiś system, no nie? I się okazało, że jest taki system, który nazywa się ArcOS, ARKOS.
Brzmi jak i to jest system... Arka Przymierza jakaś, wiesz.
Trochę tak. I to jest Arka Snowdena. I to jest Arek Snowden.
Polski kuzyn.
Znana postać na rynku prywatnościowym. Słuchaj.
Współwłaściciel no i... niebezpiecznika, no.
Tak, i znalazłem ArcOS. Okazuje się, że ArcOS to jest w ogóle też taki domowy system, który właśnie na tych Raspberry Pi do zainstalowania. ArcOS to jest system, który jest powiedzmy gotowy, ma właśnie mail server i tak dalej. Jest gotowym systemem, który ma służyć właśnie z budowaniu własnego clouda, takiego już z prawdziwego zdarzenia. Oparty jest o Arch Linux, ARH Linux.
Okay.
Gdzie oparty to polega na tym, że masz postawić sobie tego Linuxa czystego, wpisujesz jedną komendę i on ma zainstalować i skonfigurować ci wszystkie elementy i tak naprawdę przekształcić tego Arch Linuxa w Arch OS. Mówię, okej, no to brzmi jak
jedna komenda, deal. Super.
No.
Jedna komenda,
wiesz co,
powiedział
tak?
nigdy, korzystając z no Linuxa. Właśnie.
No właśnie, niestety. Okazuje się, że to nie była jedna komenda, musiałem tam posiedzieć na tym z 3 godziny, a i tak efekt był taki, że nie chciało zadziałać. Nginx nie chciał się odpalić, nie mogłem dojść do żadnego serwera, nie mogłem w ogóle, wiesz, przeglądarka nie połączyła, nie mogła się połączyć z serwerem. Coś non-stop się walało.
A poradniki w internecie do starych wersji oczywiście?
Nie, w ogóle wiesz, powinno działać i najlepsze jest to, że to problem ma być w innym miejscu, jakimś ten, no nie? I ja już stwierdziłem, dobra, jakby mogę zainstalować ten serwer w każdym momencie, więc po prostu wpisuję każdą komendę. I najlepsze jest to, że chyba z 4 razy wpisałem tą komendę, którą miałem zainstalować, ona za każdym razem wszystko się udało. Jak zrobiłem reboot serwera, to się okazuje, że nic nie działa, no nie? Po czym wpisuję top, żeby zobaczyć, co faktycznie w tym momencie działa. I okazuje się, że działa. Wszystkie te kadmandu i inne NGIX-y i wszystko powinny działać, tylko oczywiście nic nie działa. Więc stwierdziłem, okej, dobra, to chyba nie jest najlepszy pomysł.
No.
Więc no, co dalej? To może po prostu zainstaluję Linuxa i postawię tam po prostu zwykły serwer Apache. Albo jakiś coś i będzie taki, nie wiem, Postre czy coś takiego, jakiś taki... normalnie znajdę poradnik, jak postawić serwer z mailowy z web serwerem do zarządzania. No i znalazłem jakiś poradnik, w którym na początku było nie rób tego napisane.
Weź lepiej już korzystaj z tego Gmaila, wiesz?
No tak było, dokładnie, to nie jest żart. I jak wpiszesz sobie, jak założyć własny serwer mailowy, to są wszystkie poradniki praktycznie zaczynają się od tego, po prostu tego nie rób, człowieku. Ale skorzystałem z paru i okazało się, że żadne nie zadziałał. Bo i tutaj się okazało, że bo jakiś, jest różnica pomiędzy kernelem tym zwykłym Linuxowym, a tym, który OVH w swoich instancjach daje. To się dowiedziałem dzisiaj w pracy, więc to mogło być problemem przy instalacji niektórych rzeczy. Ale okazuje się, że jest taka usługa jak Mail in a Box.
O.
Brzmi trochę jak Dick in a Box.
I trochę jak Mailbox.
I trochę jak Mailbox. I okazuje się, że to jest... Ktoś w ogóle wymyślił bardzo fajną rzecz. Instalujesz sobie czyste Ubuntu na swoim właśnie wirtualnym serwerze, albo na czym tam chcesz. Instalujesz jedną komendą znowu system, który całkowicie przekształca ten system Ubuntu właśnie w Mail in a Box. Jest to absolutnie niekonfigurowalne, po prostu masz jakby proces, w którym dodajesz swojego maila i tak dalej. I on to uruchamia wszystko i nic nie możesz zrobić. Jak nawet zresetujesz serwer i coś zmieniłeś w ustawieniach, to to znowu wróci do wersji wstecznej, tak żeby po prostu wszystko działało. I się okazuje, że to zadziałało. Całkiem sprawnie zadziałało. Niestety nie podpiąłem domeny, nawet ta jedna komenda zadziałała. Nie podpiąłem domeny w tej, którą chciałem, coś tam się spieprzyło, coś tam z DNS-ami, więc znowu trzeba byłoby się dużo pieprzyć.
Okay.
I dziś w pracy rozmawiając z Jackiem właśnie u nas, który jest odpowiedzialny za serwery i za różne takie, Jacek mówi do mnie: Paweł, nie rób tego. Słuchaj, stary, nie rób tego. Nie rób po prostu tego. Jeśli chcesz maila, to zrób sobie na maila na Home, na OVH, skorzystaj z, nawet, tylko nie z Zenboxa, bo oni mają sobie te maile. No mają niestety sobie, wszystkie, cały spam przychodzi, ale nie rób tego, po prostu tego nie rób. Mówię, okej. Więc stwierdziłem, no dobra, powiedzmy, że maile mogę zrobić na OVH, kupić tam serwer taki hosting za 7 zł czy coś tam. No ale tu mówię, może chociaż byśmy skorzystali z tego VPS-a i clouda tam postawili, nie? Po czym przypomniałem sobie, że kupiłem VPS-a z 10 GB dysku SSD i tyle było sklejta.
Nie no, spoko, wrzucimy parę zdjęć, wiesz.
Nie, założyłem, to nielegalne, bo zrobiłem clouda na Zenboxie. Tam nie można tego robić oficjalnie.
A, okay.
I jak to zaś zrobi, to mogą konto zabanować.
No to nie mów tego głośno, bo może nas słuchają, no co ty?
No, ale ja zainstalowałem. Nic tam nie wrzuciłem i nie mam zamiaru tam niczego wrzucać, więc spokojnie, jeśli ktoś na Zenboxie słucha, to nie musi od razu zabanowywać użytkownika THC.
Ty uważaj na prostu... płytę główną swoją, lepiej.
Po prostu założyłem i chciałem sprawdzić, jak to działa. OutLoud, okazuje się, że to jest Wojtek Gunwa absolutny, ale jest tam aplikacja Mail.
Okej.
Do zainstalowania. Ale spokojnie, ostudzę twój entuzjazm, taki głośny.
No ja się tak podierałem,
to też jest klient
się
tak, pocztowy. Że...
No to ładnie, to ładnie.
Więc a gdyby ktoś chciał OnClouda, to lepiej zainstalować Nextcloud. To jest jakiś fork OnClouda, który działa lepiej. No i tyle, więc moja przygoda wyglądała tak, że wczoraj spędziłem tak naprawdę cały dzień, calutki dzień przy tym, żeby bawić się serwerem. Siedziałem w konsoli, Wojtek, jak ze starych dobrych czasów, tak jak ci pisałem SMS-y. Rosną mi już długie, automatycznie bardzo tłuste, naoliwione wręcz włosy. Ja jestem w konsoli i już wpisuję komendy na 40 znaków z palca, z pamięci. Instaluję kolejną dystrybucję Linuxa. Już mam 10 haseł roota zapisanych na kartce papieru.
Neo podłącza kolejny kabel do mózgu.
Tak, i wiesz, jest, umiem kompilować kernela. Pokaż. No i... No i nie podołałem. I jest mi trochę wstyd oczywiście, bo nie podołałem czemuś, co nie podejrzewam, że jeszcze 5 lat temu stwierdziłbym, jak to nie podołam. Potrzymaj mnie ten Coca-Cola. Ale powiem ci w gruncie rzeczy, że to może nie być takie złe, że nie podołałem. Bo być może to nie byłby najlepszy pomysł, żeby faktycznie zrobić ten serwer. Tyle osób mówi, że to jest zły pomysł, może coś w tym jest.
Bo to wiesz, mogłoby być tak, że wiesz, pierwszy dzień podziała, a dostaniemy raz, dwa maile i nagle się zatnie wszystko, bo na przykład serwer już nie daje rady, nie? Jakby bywa różnie.
Podobno trzeba dbać o to, żeby nie wpaść na jakieś czarne listy i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie.
Ja Wojtek, znalazłem... jest coś takiego, bo stwierdziłem, że znajdę w ogóle usługę mailową, która po prostu jest tańsza, żeby po prostu był mail, bo my potrzebujemy tylko maile. I okazuje się, że jest taki serwis, który nazywa się Mail Fence, czyli mailowy płot. Już wrzucam też oczywiście link do opisu odcinka, tych poprzednich rzeczy nie podlinkowałem, tych wszystkich, ale to jak ktoś będzie chciał wpisać, to znajdzie poradniki, jak nie robić serwer. I to jest podobno, jeszcze nie założyłem konta, ale bardzo będę chciał to sprawdzić, bo myślę, że moglibyśmy być tym zainteresowani. Jest to provider mailowy, który bardzo duży nacisk kładzie na kwestie prywatności, bezpieczeństwa, jest hostowany w Belgii. No wiesz, powiedzmy, pamiętasz, kiedyś mówiliśmy o Proton Mailu, to jest coś na podobę. Z plusów jest to, że oczywiście oni dbają o to, żeby wszystko było, wiesz, na czysto, żeby wszystko było przejrzyste, tak dalej, tak dalej. Mają darmowy tier na maile 200 MB i możesz sobie po prostu mieć wszystko. Mhm. Nawet kalendarz, dokumenty 250 MB. A wersja 5 GB na maile kosztuje tylko 2,5 euro na miesiąc, więc mniej niż Google. Nie zrobiłem tu konta i nie sprawdziłem tego jeszcze, ale nie wiem przypadkiem, czy to nie jest miejsce, w którym powinniśmy trzymać maile, dlatego że jest po prostu no, taniej, a i tak nie wykorzystujemy maksymalnego potencjału. Więc jak ktoś się zastanawia, to czy warto coś sprawdzić, to nie wiem, ale podlinkuję, bo może ktoś już coś wie.
A może temat. Ktoś wejdzie w nasze buty i na przykład sam sprawdzi i nam powie, czy jest okej.
Okay. Czy tak. Warto, nie?
No, bo czasem się zdarza. Ale chyba nikt nie jest takim chorym jak my.
No wiem, ale ja myślę, że to sprawdzę w międzyczasie jakimś naszym to sprawdzę i po prostu się dowiemy, czy warto. Szczególnie, że 2,5 euro za miesiąc to nie jest dużo. Jest, zauważyłem jakby jeden problem związany z naszymi mailami.
No.
Bo moje wymaganie jest takie, bo mamy maile w tej samej domenie, ja i ty. Gdybym ja chciał założyć sobie maila pawełjesus.pl, a ty chciałbyś założyć Paweł Wojtek małpa coś tam.pl, to nie ma problemu, bo możemy założyć sobie w różnych providerach, gdziekolwiek nam się żywnie podoba i tak dalej. Natomiast z racji tego, że mamy maile w jednej domenie, no to ja potrzebuję, powiedzmy,
multi-user, tak?
Enterprise, tak, tylko multi-user jakiegoś grupowego i dużo firm nie pozwala na takie coś, kiedy, że was zakładasz własną domenę i tak dalej. Na przykład chciałem założyć Festmailu, tylko, bo tam jest mail, tylko że tam na przykład się znowu nie opłaca, bo jeśli chcę mieć własną domenę, użytkownik kosztuje $5 na miesiąc, czyli jest drożej niż Google, z którego chcemy uciekać. Chociaż Festmail akurat jest super. Więc to nie jest takie proste, żeby znaleźć rozwiązanie dla nas, no bo potrzebujemy rozwiązania, powiedzmy, już małej firmy, a nie personal.
No tak.
Dlatego to nie jest takie proste, a MailFence myślę, że może być ciekawym rozwiązaniem, ciekawą alternatywą do Gmaila, którego mamy w tym
może momencie. Może jeszcze cię, wiesz, przyciśnie i zaczniesz grzebać. Tylko najpierw przenoś inne domeny, może.
Nie, no oczywiście. To jest, jakby traktuję jestło podcastowego maila i cały serwis dość profesjonalnie, a przynajmniej staram się w ten sposób do niego podchodzić, więc nie jest tak, że robię zmiany na produkcji.
I w piąteczki?
I w piąteczki, nie. Jezus Podcast ma testing, powiedzmy. Staram się zrobić tak, żeby było dobrze i żebyśmy nie niczego nie stracili. No nie?
Oby tak było.
Więc korzystając z tego samego właśnie puszczam upgrade WordPressa na produkcji.
No to grubo. To podczas nagrania, no nie wiem. Ja mam tak a propos prywatności, to też taki mały mościk, ale to jest ciekawa sytuacja w ogóle. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że pracownik NASA, Sid Bikanavar, który ma takie indyjskie nazwisko, został zatrzymany na granicy amerykańskiej i kazali mu podać PIN do jego telefonu.
Nawet nie do jego telefonu, tylko telefonu jego...
Znaczy służbowego telefonu.
Dostawcy NASA, tak.
I o ile jakby rzeczywiście sytuacja na granicach no, w USA jest dość dynamiczna i w ogóle wiesz, najpierw był ban z tych kilku państw, który nałożył Trump, później Sąd Najwyższy cofnął ten ban i jakby ta sytuacja jest strasznie skomplikowana i jakby właściwie nie wiem na czym teraz stoi. Wydaje mi się, że teraz ban został zdjęty i jakby Trump się chyba odwoływał od tej, nie wiem, generalnie jest grubo. Natomiast niezależnie od tej sytuacji właśnie Sid Bikanavar po prostu został zatrzymany prawdopodobnie ze względu na podejrzane nazwisko i kazali mu odblokować sprzęt, który jest służbowym sprzętem. I on tego nie zrobił ostatecznie. Posiedział sobie na tej granicy, no bo jakby wiesz, chroniąc nawet nie tylko siebie i swoją prywatność, ale chroniąc tajemnicę firmy. Jakby, no bo come on, to jest służbowy sprzęt. No nie może tak sobie odblokować i może tam są właśnie takie dokumenty, czy takie rzeczy, których nawet ci ludzie to jest, jak oni się nazywają? Customs and Border Patrol, CBP, nie powinni widzieć, nie? Więc jakby, no kurde, sytuacja tak kosmiczna i po prostu samo to, że jak sobie wyobrażam, że bo o ile nie mam problemu ze skanowaniem, wiesz, tam siatkówki oka, zostawianiu swoich odcisków palców i tego, że mnie przeskanują tym całym X-ray i pokażę im, kurde, że mam ogromnego penisa, nie? Jakby nie mam z tym problemu. Natomiast to, że jakby myśl, że ja przechodząc przez granicę musiałbym odblokować swojego iPhone'a i ktoś by mi zaczął w nim grzebać, to niezależnie od tego, co tam jest, bo tam są generalnie raczej głupoty, wiesz, tam nie ma żadnych rzeczy, których się wstydzę albo których nawet druga osoba nie powinna by była zobaczyć. No raczej nie. Jakby staram się takich rzeczy po prostu nie tworzyć, nie? Natomiast sama myśl, że ktoś może ci pogrzebać w twoim prywatnym życiu tylko dlatego, żeby cię wpuścić do jakiegoś kraju, nie? Jakby damn! Jakby to jest moment, w którym ja mówię nie. Wiesz, jakby w którym we mnie się coś buntuje, bo wiesz, że ja mam bardziej liberalne zasady, jeżeli chodzi o własną prywatność i mi nie przeszkadza to, że tam, wiesz, Google czyta moje maile i tak dalej, i tak dalej. Zresztą rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie. Ale ta świadomość po prostu, że ktoś niemalże na twoich oczach, po prostu wiesz, otwiera sobie twój telefon i każe ci podać do niego PIN. Albo każe ci go odblokować.
Lepiej, on go bierze, nie? I wychodzi za pół godziny, bo to jest też klucz, nie?
I nie wiesz, co się dzieje, nie? No i on nie odblokował tego telefonu. Okazało się, że NASA po prostu wystawiła mu nowy. Prawdopodobnie miała backup u siebie.
Nie, odblokował.
Tak?
No. On niestety odblokował, na pół godziny ktoś wyszedł z jego telefonem, bo inaczej by nie mógł wyjść.
A, okej. Okay. No dobra.
Niestety, taka była sytuacja. No.
Słabo. Po prostu. No nie wiem. Naprawdę sytuacja, która mną trochę wstrząsnęła i wielokrotnie też widziałem ją w social media i tak dalej, więc chciałem tylko poruszyć, że no sytuacja tam no, w tych USA jest...
Tego.
Nie popieramy tego absolutnie i nie podoba nam się to absolutnie. I chciałem jeszcze jedną rzecz, bo to jest trochę tak, że nie wiem, czy widziałeś, jeżeli nie widziałeś, to ja bardzo ci polecam obejrzeć nowy odcinek Olivera, John Oliver, ponieważ wystartował z nowym sezonem i dzisiejszy, bo właściwie dzisiaj była premiera, dzisiejszy odcinek był o Trumpie i o tym, jak bardzo mija się Trump z prawdą wielokrotnie i jak bardzo czasem naprawdę jest grubo. Natomiast John bardzo fajnie mówi o tym, o odpowiedzialności jednostki w tym odcinku. To znaczy, sam pewnie wiesz, teraz byłeś trochę odłączony, ale generalnie jak jesteś trochę bardziej zaangażowany, wiesz, jakbyś grzebał sobie, nie wiem, łaził trochę po Twitterze więcej, czy nawet na fejsie, wiem, że tego nie robisz, ale gdybyś to robił, to namaluję ci, jak to wygląda. Jest ogromny zalew w tej chwili informacji, które są po prostu fejkowe, nie? I ludzie zupełnie bez myślenia po prostu czytają tylko tytuł, zajawkę i po prostu podają dalej, wiesz, wiadomości, które właściwie nie mają nic wspólnego z prawdą, ale są szokujące i są zgodne z ich przekonaniami, więc wiesz, podają je dalej, no bo po prostu wiesz, to znowu coś tam ktoś zrobił, nie? Oczywiście w większości dotyczą te rzeczy polityki, no bo u nas w Polsce wiadomo, polityka jest taka super istotna i wszyscy się tam cały czas obrzucają mięsem i albo jest się lewakiem, albo się jest prawakiem i nie ma nic pośrodku naturalnie. Natomiast rzeczywiście John bardzo ważną rzecz powiedział, to znaczy, że jeżeli dalej będzie, i to Tim Cook też w ostatnim jakimś wywiadzie mówił o tym, że fake newsy piorą nam mózgi, nie? Że jakby to działa bardzo destrukcyjnie na całą cywilizację i ja się absolutnie muszę z tym zgodzić. Ja sam mam problem z tym, że czasem, wiesz, przeskakują mi przez timeline jakieś rzeczy i ja, wiesz, nie wiem, czy to jest prawda. Jakby Tylko właśnie to w nas musi być teraz taka siła i musimy sobie wyrobić taką nową umiejętność. Niektórzy już ją mają i zadają pytania i potrafią przesiać wiadomości fejkowe od tych mniej fejkowych, ale niestety, wiesz, jeżeli myślimy o ludziach na przykład prostych, którzy do internetu dostali się całkiem niedawno, to dla nich wszystko, co w internecie jest napisane, jest totalnie prawdą, wiesz. Oni nie mają tej umiejętności wyłapania, że to jest jakiś, wiesz, aż dziennik, nawet w taki sposób, że to jest aż dziennik, a to jest, wiesz, prawdziwa informacja z, nie wiem, z Onetu czy wirtualnej, nie?
Wiesz, jakby... jeszcze co innego, chociaż nawet nie, no bo co innego jest jak... jak ktoś myli aż, chociaż nawet, no bo wiesz, jak ktoś myli aż dziennik, to jest co innego, jak ktoś myli z jakiś serwis, który podaje fake newsy, no nie, bo pomylenie aż dziennika z to jest już trochę słabe, bo tam, no właściwie to się tak wiąże z nieczytaniem treści.
No właśnie, nie? Tak, wiesz, tam przeczytasz tytuł. Wiesz,
a dziennik pisze przecież, że wiesz, wszystkie cytaty
no i wydarzenia. Tak, ale oczywiście, ale zobacz, niektórzy nawet nie wchodzą, rozumiesz, że podają dalej tekst z dziennika, podpisując się pod tym, że ej, ziomeczki, ktoś tutaj, kurde, jakąś, jak to znowu?
Ale w komentarzach często jest tak, tak, że nawet jak są teksty z dziennika, to jest w komentarzach, wiesz, o, ten Kaczyński, to on już znowu mu się tam porobiło, nie?
Dokładnie tak. I to na obie strony. Właśnie to jest przerażające, że już mówiliśmy o tym, że ludzie są za bardzo triggered, nie? Że i ktoś nam powiedział, że uruchomieni, że to, że po polsku to najlepszym słowem jest oho, ktoś się uruchomił. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że to całkiem nieźle oddaje sens tego słowa. Natomiast rzeczywiście, wiesz, mówiliśmy o tym triggered, ale triggerowanie czy uruchamianie innych ludzi dzisiaj jest bardzo proste właśnie przez to, że możemy rzucić jakimś totalnie, wiesz, wyssanym z palca tytułem, wrzuconym na jakąkolwiek stronę, która będzie miała, wiesz, przynajmniej 3 teksty i 2 jakieś sensowne zdjęcia, bo i już wydaje się, że jest jakimś wiarygodnym źródłem. Mało tego, nawet im mniej udające wiarygodne źródła, to czasem nawet lepiej, bo ludzie, wiesz, mówią, oho, niezależny bloger napisał coś tam i na pewno to jest prawda. I w tym odcinku tam bardzo dużo przykładów tego typu się pojawia, natomiast właśnie to podkreślenie i chciałbym, żeby to też do nas dotarło. Znaczy chciałbym zachęcić oczywiście wszystkich naszych słuchaczy do obejrzenia tego odcinka. Ale jeżeli komuś się nie będzie chciało, to powtarzam ten apel. Filtrujmy. Po prostu filtrujmy, starajmy się pytać, starajmy się zastanawiać, czy to źródło...
Wbrew pozorom nie wszystko jest prawdą.
To oczywiście, że tak. Do pewnych rzeczy oczywiście nigdy nie dojdziemy, ale jeżeli nie mamy pewności, że coś jest prawdą, no wiadomo, że a przynajmniej na tyle zbliżone, że czujemy, że okej, no to jest, to ewidentnie się wydarzyło, no bo to jest jakieś tam niezależne źródło i tak dalej, to okej, podajmy dalej, jeżeli to nas jakoś dotyka, ale jeżeli nie mamy pewności, to może się wstrzymać z tym szerem, bo jeżeli będziemy podawać dalej te wszystkie informacje, które nie są prawdziwe, to sytuacja będzie taka, że one się nabierają mocy prawdziwości, bo to znaczy, że aha, 350 osób podało to dalej, no to przecież oni nie mogą się mylić, czyli to na pewno jest prawda, nie? I ta sytuacja po prostu będzie coraz gorsza i naprawdę ten zalew fake newsów robi się bardzo niebezpieczny, bo to dzięki tym newsom właśnie fejkowym i wymyślonym liczbom, wymyślonym statystykom ludzie wygrywają wybory w Stanach na przykład, nie? Więc to ma realny wpływ na to, jak ten świat wygląda. Dlatego do każdego z naszych słuchaczy chciałem wystosować taki apel, bądźmy mądrzy, sprawdzajmy, czytajmy, nie dajmy się zaślepić oszołomom, bądźmy mądrzy, no i tyle. I mądrze surfujmy po internecie. Tyle, no.
Tak.
Wiem, że to niby mało, ale tak naprawdę bardzo dużo. I jeżeli przynajmniej nasi słuchacze będą ostrożniejsi, to już myślę, że zmienimy trochę ten świat na lepiej. A i tak uważam, że myślę, że nasi słuchacze akurat są jednymi z najbardziej kumatych i w ogóle, wiesz, takich, którzy jednak zadają pytania, wiedzą, po co jest internet i wiedzą, że nie można za szybko naciskać tego retweeta. Chyba, że naszym tweetom, nie? Bo wiadomo. Nasze tweety najlepsze.
Dobra, ja myślę, Wojtek, że to ten moment.
To może być ten moment. Grałem trochę w Overwatcha i rozumiem, dlaczego jest popularny. Jest mega. Naprawdę się wkręciłem. Ale to już więcej na Discordzie. Proszę, jakbyś mógł wrzucić do opisu odcinka link do Discorda, bo tam trochę się dzieje. Rzeczywiście nasi słuchacze rozmawiają o gierkach i nie tylko, bo tam...
W ogóle to powstał taki Slack tak naprawdę.
Troszkę tak. Troszkę Slack i trochę... Jest wąsacze 2.0.
Ja w ogóle uważam, że ten Slack, w sensie, że ten Discord jest naprawdę, kurde, naprawdę sensownie rozwiązany. Więc jeśli ktoś chciałby z nami porozmawiać tak na bieżąco w miarę, to Discord będzie podlinkowany oczywiście.
Ja mam tak tam ustawione, że mam powiadomienia tylko jak ktoś mnie wspomni.
Ja tak sobie.
Więc jak chcecie, jak jest coś pilnego, to zapraszam, to wspominajcie mnie po niku, natomiast tak to będę wpadał raz na jakiś czas i czytał, co tam piszecie.
Tak.
Dobrze. Tyle.
To chyba tyle. Ja zapraszam serdecznie na Discord. Jestem tam częściej niż na fejsie.
Oho. Bardzo dobrze, no. Przynajmniej można cię gdzieś złapać, nie?
No, staram się, bo teraz już nawet nie mam Messengera Luz.
No i bardzo dobrze. Dziękuję ci, Paweł Orzechu. To był 151 odcinek. Po urlopie. Myślę, że pełen energii, więc czuję się to w naszych słowach, naszych tembrach głosu. Mam nadzieję, że wy też bawiliście się bardzo fajnie.
Dziękuję bardzo i cóż, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, wspaniałego odcinku podcastu. Dzięki i cześć.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.